Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Jezus Chrystus zmartwychwstał, wstąpił do nieba i jest naszym rzecznikiem przed Bogiem, powiedział ojciec święty Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie.
Papież katechezę poświęcił tajemnicy wniebowstąpienia Jezusa.
Akcentował, że nie wskazuje ona na Jego nieobecność, ale mówi nam, że Chrystus żyje pośród nas w nowy sposób. Jest obecny w panowaniu Boga w każdym miejscu i czasie, bliski każdemu z nas.
Ojciec święty Franciszek podkreślał, że w naszym życiu nigdy nie jesteśmy sami. Mamy nowego obrońcę, który na nas oczekuje, broni nas.
Nie jesteśmy nigdy sami. Ukrzyżowany, zmartwychwstały Chrystus nas prowadzi. A z nami jest wielu braci i sióstr, którzy w ciszy i w ukryciu, w swoim życiu rodzinnym i zawodowym, w swoich codziennych problemach i codziennych trudnościach, w swoich radościach i nadziejach, każdego dnia żyją wiarą i niosą ją razem z nami, światu i panowaniu miłości Boga. Jezus Chrystus zmartwychwstał, wstąpił do nieba i jest rzecznikiem naszym przed Bogiem.
Na zakończenie papież Franciszek pozdrowił również Polaków.
Saluto cordialmente i Polaki partecipanti a questa audienza.
Witam uczestniczących w tej audiencji Polaków, a szczególnie pielgrzymów z sanktuarium świętego Andrzeja Boboli z Warszawy, przybyłych do Rzymu w 75. rocznicę kanonizacji swego patrona. Święty Andrzej, kapłan, jezuita, męczennik, jeden z patronów Polski, to wierny świadek Chrystusa. Oddał życie za wiarę, pojednanie braci, zjednoczenie Kościoła. Niech jego wstawiennictwo u Boga wyjedna Kościołowi dar jedności i pokoju.
Per la riconciliazione dei fratelli e per l'unità della Chiesa. La sua intercessione davanti Dio ottenga la Chiesa il dono dell'unità e della pace. Vi benedico di cuore.
Serca wam błogosławię.
Dostęp do telewizji satelitarnej w systemie, w którym obecnie nadaje telewizja Trwam, może być utrudniony.
Powód? Rozporządzenie ministra transportu i budownictwa, które weszło w życie pod koniec lutego, zakłada ono, że każdy budynek wielorodzinny będzie już na etapie budowy wyposażony w światłowody. Tym samym na elewacjach nie będzie można instalować anten.
W tym kontekście mało wiarygodnie brzmią także wcześniejsze wypowiedzi członków Krajowej Rady. Zapewniali oni, że wyłączenie telewizji analogowej w Polsce nie spowoduje, że katolicka telewizja Trwam przestanie być dostępna dla odbiorców.
Widzimy, że będzie inaczej, mówi poseł Barbara Bubula, była członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Te przepisy są bardzo niebezpieczne, dlatego że one mogą doprowadzić do dalszego ograniczenia dostępu do telewizji satelitarnej. A taką na razie przed rozstrzygnięciami dotyczącymi pierwszego multiplexu ciągle pozostaje telewizja Trwam.
Dyskryminacyjna decyzja Krajowej Rady wobec telewizji Trwam to jeden z powodów, dla którego Prawo i Sprawiedliwość chce postawić 4 członków Rady przed Trybunałem Stanu.
W związku z tym na zamkniętym posiedzeniu Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłuchiwana była Agnieszka Ogrodowczyk, dyrektor Departamentu Koncesyjnego Biura Krajowej Rady.
Tymczasem organizowane są kolejne marsze w obronie telewizji Trwam. Najbliższy odbędzie się w sobotę w Gorzycach Wielkich. Marsz poprzedzi msza święta o godzinie 17 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Trwa także akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Do dziś podliczono 2 473 340 podpisów.
Za tydzień w środę premier Donald Tusk ma wziąć udział w posiedzeniu Komisji Trójstronnej. Wynika z informacji ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
List ministra do szefa Solidarności Piotra Dudy był odpowiedzią na wezwanie skierowane w marcu przez związek do szefa rządu.
Chodziło o podanie harmonogramu rozmów i realizacji związkowych postulatów. Przewodniczący związku dał rządowi na to czas do 17 kwietnia.
List ministra dotarł do związku w środę po południu, mówi Marek Lewandowski, rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Z takich konkretnych rzeczy, które są w liście, to jest zapowiedź obecności pana premiera 24 kwietnia podczas plenarnego posiedzenia Komisji Trójstronnej, więc tam na pewno dojdzie do spotkania przewodniczącego Dudy i pana premiera. Natomiast my 23 mamy sztab protestacyjny, którego najprawdopodobniej nie odwołamy. Natomiast przeanalizujemy ten list i odniesiemy się do tego, co tam jest zawarte.
Solidarność domaga się od koalicji PO-PSL wycofania się z planów nowelizacji kodeksu pracy. Wśród postulatów są także takie kwestie jak ograniczenie umów śmieciowych, podwyższenie płacy minimalnej, pomoc dla przedsiębiorstw, które z powodu kryzysu mogą zwalniać pracowników oraz wsparcie sektora energochłonnego.
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie elektronicznego rejestru in vitro.
Mają się w nim znajdować takie dane, jak liczba pobranych gamet i utworzonych zarodków oraz informacje o powikłaniach związanych ze sztucznym zapłodnieniem.
Ponadto resort zdrowia ma ogłosić w przyszłym tygodniu konkurs na realizację programu in vitro, w którym zostaną wyłonione kliniki, gdzie będą przeprowadzane refundowane zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego.
Program wejdzie w życie 1 lipca. W tym roku mają z niego skorzystać 2000 par, docelowo w ciągu 3 lat 15 tysięcy.
Poseł Tomasz Latos, lekarz i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, nie kryje oburzenia pomysłem rządu.
W sytuacji, kiedy brakuje pieniędzy w ogóle w systemie na ratowanie życia i zdrowia, kiedy prasa szeroko informowała o różnych tragicznych przypadkach, proponuje się kolejne wydatki, omijając ustawę, omijając Sejm, nie patrząc na różnego rodzaju poważne wątpliwości dużej części społeczeństwa co do aspektów również etycznych tej sprawy. Krótko mówiąc, minister z premierem decydują za wszystko. Tak nie może być. Ciekaw jestem, kiedy wreszcie ministerstwo zajmie się również w sposób poważny naprotechnologią i być może tutaj też będzie proponować jakieś rozwiązania, w tym także rozwiązanie finansowe.
Tymczasem Prawica Rzeczpospolitej w Szczecinie domaga się uchylenia uchwały Rady Miasta dotyczącej przekazania środków na finansowanie procedur in vitro.
W tej sprawie przedstawiciele lokalnych struktur partii złożyli wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej, by ta uznała uchwałę za niezgodną z obowiązującym prawem.
Zdecydowaliśmy się na podjęcie takiego kroku z kilku powodów. Przede wszystkim, no oczywiście jako Prawica Rzeczpospolitej wiemy, że jest to wbrew godności ludzkiej poczęcie dziecka metodą in vitro. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest aspekt zdrowotny. To znaczy, że zabiegi in vitro wiążą się z ogromnymi zagrożeniami zarówno dla życia kobiety, jak i dziecka. Zdrowotnymi w sensie i fizycznie, a także psychicznie. Trzecia kwestia jest taka, że Szczecina nie stać na finansowanie zabiegów in vitro, dlatego że w budżecie, jak się okazuje, brakuje pieniędzy na podstawowe kwestie, takie właśnie jak zabezpieczenie socjalne mieszkańców.
Mówił Piotr Słomski z Prawicy Rzeczpospolitej w Szczecinie.
W środę weszło w życie zarządzenie premiera powołujące zespół, któremu przewodzi Maciej Lasek, który wchodził w skład Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, utworzonej do zbadania katastrofy Tu-154M.
Zespół, jak podkreślano, ma za zadanie wyjaśnić opinii publicznej przyczyny i okoliczności katastrofy smoleńskiej. W rzeczywistości ma powtórzyć tezy zawarte w raporcie Jerzego Millera, byłego szefa MSW.
Sam Lasek zaznacza, że zespół ten będzie także odnosił się do dotychczasowych ustaleń parlamentarnego zespołu, którym kieruje poseł Antoni Macierewicz.
Tymczasem Polacy głośno upominają się o prawdę, dlatego trzeba, żeby ten głos był słyszany w Parlamencie Europejskim, powiedział eurodeputowany Tomasz Poręba.
Polityk odniósł się do apelu przewodniczącego parlamentarnego zespołu do spraw katastrofy smoleńskiej. Poseł Antoni Macierewicz zwrócił się za pośrednictwem europosłów, aby uruchomić odpowiednie organa Unii Europejskiej, które powinny pomóc w stworzeniu Międzynarodowej Komisji do spraw wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej.
W wypadku, który dotyczy tragedii smoleńskiej, prawo zostało zawieszone na kołku. Proszę, żeby zostało odwieszone. Proszę, żeby zostało zastosowane. Proszę, żeby zanim Polska stanie jako oskarżony w sądzie moskiewskim, zanim do tego dojdzie, żebyśmy rozpoczęli uczciwe badanie dramatu smoleńskiego.
Polacy głośno upominają się o prawdę. Trzeba, by ten głos był słyszalny także w Parlamencie Europejskim. Jako posłowie do Parlamentu Europejskiego reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość zrobimy wszystko, aby jak najszybciej europejska opinia publiczna, światowa opinia publiczna posłyszała o tym, co naprawdę stało się w Smoleńsku 10 kwietnia.
Z dokumentu przedstawionego przez polityka wynika, że 13 kwietnia zgłosili się przedstawiciele Unii Europejskiej i niektórych krajów zachodnich, którzy chcieli wziąć udział w badaniu okoliczności katastrofy. Jednak taka możliwość została odrzucona.
Mecenas Bartosz Kownacki, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy, mówi, że od samego początku nie mogliśmy liczyć na obiektywne śledztwo ze strony Rosjan.
nie można było liczyć na to, że to śledztwo będzie prowadzone w sposób rzetelny, w sposób obiektywny, z zachowaniem minimum standardów. Natomiast nikt po pierwsze nie mógł przewidzieć tego, że Rosjanie będą się znęcali nad rodzinami. Po drugie, wydaje się, że nawet jak to śledztwo jest prowadzone przez Rosjan źle, to nie oznacza, że my mamy złożyć broń i mamy się poddać. W mojej ocenie powinniśmy zrobić wszystko, aby również w tym śledztwie rosyjskim zabrać swój głos, zabrać swoje stanowisko i nie dopuścić, żeby ono zakończyło się bez naszego stanowiska.
Ochrona życia i konstytucyjność leżą u podstaw nowej ustawy o tak zwanej aborcji, która zostanie przyjęta jeszcze pod koniec czerwca, zapowiada hiszpański rząd.
Tym samym zostałaby zniesiona polemiczna ustawa uchwalona za rządów premiera Zapatero. Socjaliści grożą, że jeśli tak się stanie, zażądają zerwania konkordatu ze Stolicą Apostolską. O szczegółach z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Życie jest niezbywalnym prawem, a niełaskawą koncesją, powiedział hiszpański minister sprawiedliwości Alberto Ruiz Gallardón, który zapowiada rychłą reformę aktualnej ustawy przyjętej przez premiera Zapatero. Reforma dostosuje się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w kwestii aborcji z 1985 roku, od którego jednostronnie odstąpili socjaliści w poprzedniej kadencji. Mające się urodzić dziecko jest prawnie chronionym dobrem, które ma znaczenie w ludzkim życiu od samego momentu jego poczęcia, aczkolwiek ta ochrona nie jest absolutna, stwierdził Ruiz Gallardón. Minister Sprawiedliwości zapowiada, że aborcja będzie dozwolona wówczas, kiedy prawo matki znajdzie się w konflikcie z prawami nienarodzonego dziecka. Jednak nie wystarczy już jedynie sama deklaracja kobiety, że ciąża jest dla niej zagrożeniem fizycznym lub psychicznym. Potrzebna będzie opinia lekarzy.
Reforma przewiduje m.in., że nastolatki bez zgody rodziców nie mogłyby dokonywać tzw. aborcji. Zostanie sprecyzowana tzw. klauzula sumienia dla lekarzy i personelu medycznego. Deformacja płodu nie będzie powodem do zabicia dziecka nienarodzonego.
Minister Sprawiedliwości powiedział, że jedno życie nie jest mniej wartościowe od innego, a zwłaszcza jeśli jest konsekwencją upośledzenia.
Zapowiedź reformy ustawy o tzw. aborcji podziałała na socjalistów jak przysłowiowa płachta na byka. Podkreślają oni, że będzie to ograniczenie wolności kobiet, dodaje ojciec Marek Raczkiewicz.
Socjaliści oskarżają rząd o uległość wobec biskupów i zapowiadają złożenie wniosku o zerwanie konkordatu ze Stolicą Apostolską. Reforma ustawy o aborcji ma jej przywrócić konstytucyjność i jest zobowiązaniem przedwyborczym, odpowiada rządząca Partia Ludowa. Ponadto przypomina, że ustawy uchwala parlament, a nie biskupi. Konkordat przyjęty w 1979 roku funkcjonował w miarę dobrze. Żądanie socjalistów, aby go zerwać, nie jest niczym nowym. Jednak zawsze domagają się tego, będąc w opozycji, a nigdy nie zrobią tego, kiedy rządzą, podkreślił Alfonso Alonso, rzecznik Partii Ludowej w parlamencie.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.